Rząd radziecki uważa za istotne, żeby każdy z przywódców nazistowskich Niemiec, któremu przydarzyło się wpaść w ręce państw walczących przeciw Niemcom Hitlera, został osądzony bezzwłocznie przez specjalny sąd ze wszystkimi rygorami prawa karnego. Dziennik Prawda podchwycił temat. Okazuje się, że Rudolf Hess przybył do Anglii w ubraniu niemieckiego lotnika, dlatego nie jest traktowany jako zbrodniarz, lecz jako jeniec wojenny. Wystarczy więc, że zbrodniarz wojenny przebierze się, może uniknąć odpowiedzialności za swoje niezliczone zbrodnie. W ten sposób Anglia staje się miejscem azylu dla gangsterów. Intryga rozwijała się coraz szybciej. Nie przypadkiem żona Hessa apelowała do pewnego brytyjskiego przedstawiciela, aby pozwolono jej połączyć się z mężem. Wynika z tego, że frau Hess nie uważa go za jeńca wojennego. Czy więc Hess jest zbrodniarzem, czy może pełnomocnym przedstawicielem nazistowskiego rządu w Anglii ze wszystkimi przywilejami dyplomatycznej nietykalności? Czy rzeczywiście żona Rudolfa Hessa zwróciła się do władz brytyjskich z prośbą o umożliwienie jej odwiedzenia męża? Nie wiadomo, ale nie miało to żadnego znaczenia. Dziwnym zbiegiem okoliczności Brytyjczycy sami pomogli w tej antybrytyjskiej kampanii, publikując w tym samym czasie w biuletynie Brytański Sojusznik, pisemku Ministerstwa Informacji dla radzieckich czytelników, zdjęcie pianistki z podpisem informującym, że Madame Hess dała koncert w London Royal Exchange. Dla każdego Anglika było oczywiste, że chodzi o znaną pianistkę Mirę Hess. Rosjanie, nie znając brytyjskiej pianistki, byli przekonani, że żona Rudolfa Hessa przybyła do Londynu i tam koncertuje. W tym czasie depesze Stalina do Churchilla stały się oschłe i lakoniczne. Stosunki radziecko-brytyjskie osiągnęły najgorszy stan od czasu, gdy Churchill zaproponował pomoc. Stalin pamiętał, że sojusznicy boją się zarówno upadku Związku Radzieckiego, jak i ponownego sojuszu z Hitlerem, do którego mogłoby dojść, gdyby klęska Armii Czerwonej stała się oczywista. A sytuacja na froncie była równie zła, jak w lipcu 1941 roku, gdy Paweł Sudopłatow podejmował rozmowę z ambasadorem Stamienowem, aby namówić go do pośrednictwa w nawiązaniu rokowań z Niemcami. Stalin ponownie postanowił sięgnąć po ten straszak, choć nie sposób ocenić, czy traktował to tylko jako środek nacisku na aliantów, czy tym razem, obawiając się, że los Stalingradu jest przesądzony, dostrzegał konieczność paktowania z Hitlerem. W Niemczech minister Joachim von Ribbentrop wiedział, że Rosjanie poszukują możliwości nawiązania rokowań pokojowych. Informował go o tym Peter Kleist, ekspert do spraw wschodnich jego ministerstwa, który w końcu września 1942 roku w Sztokholmie spotkał się z Edgarem Klausem, tamtejszym rezydentem Abwery. Dowiedział się od niego, że już 7 lipca 1942 roku Aleksandra Kolontaj, której towarzyszył Andrzej Aleksandrow, rezydent radzieckiego wywiadu NKWD, przedstawiła propozycję dyskusji na temat powrotu do granic z 1939 roku między Związkiem Radzieckim i Niemcami. We wrześniu 1942 roku Kleist już bezpośrednio spotkał się z panią Kolontaj, której towarzyszył radca ambasady Władimir Siemionow. I tym razem rozmowa dotyczyła możliwości negocjacji pokojowych. Było oczywiste, że radzieccy dyplomaci działają dokładnie według instrukcji z Moskwy, i to z najwyższego szczebla. Nikt z urzędników przedstawicielstwa dyplomatycznego nie odważyłby się pomyśleć o takich propozycjach bez rozkazu Kremla. Stalin, informowany przez swój wywiad, że w Bletchley Park Brytyjczycy odczytują niemieckie depesze dyplomatyczne, zakładał, iż niemieccy rezydenci i dyplomaci przekazują do Berlina informacje o spotkaniach z dyplomatami radzieckimi. Tym samym Churchill musiał natychmiast dowiadywać się o radzieckich knowaniach. Minister Ribbentrop początkowo nie zwracał uwagi na radzieckie propozycje. W lipcu, gdy w Sztokholmie doszło do pierwszego spotkania, radzieckie ofensywy załamały się. a Niemcy przystępowali do realizacji planu zdobycia Stalingradu i opanowania Kaukazu. Uważał więc, że najpierw należy rzucić Rosjan na kolana, a dopiero później można pertraktować o warunkach zawarcia pokoju. Również we wrześniu 1942 roku nie uznał za stosowne zająć się sygnałami ze Sztokholmu i schował do sejfu raport o radzieckich propozycjach pokojowych. Wydobył go dopiero w listopadzie i poszedł z nim do gabinetu Hitlera. Czy rzeczywiście Stalin zamierzał rozpocząć negocjacje z Hitlerem? Sytuacja w Stalingradzie po 14 października była bardzo trudna, ale nie beznadziejna. Obrońcy spychani do Wołgi walczyli. Wynik bojów o miasto nie był jeszcze przesądzony. Na Kaukazie Niemcom też nie powodziło się najlepiej. Zdobyli co prawda Majkop, ale szyby naftowe i zbiorniki ropy płonęły wysadzone przez radzieckie oddziały dywersyjne. Ugaszenie pożarów, remont urządzeń wydobywczych i rozpoczęcie normalnej eksploatacji ropy zajęłoby Niemcom wiele miesięcy. A jednak Stalin rozkazał swoim dyplomatom szukać kontaktu z Niemcami. Być może, jak zwykle, jego gra miała wiele celów, ale głównym było uśpienie czujności wroga i wprowadzenie go w błąd. W październiku i na początku listopada potrzebował tego jak nigdy dotąd, aby móc zrealizować wielki plan rozstrzygnięcia bitwy o Stalingrad. Podstawowym warunkiem powodzenia było zachowanie tajemnicy i zaskoczenie Niemców. Nie mogli się domyślać, że lada dzień ruszy na nich potężna ofensywa. Wczesnym popołudniem 7 listopada 1942 roku Adolf Hitler wsiadł do swojego specjalnego pociągu na stacyjce Wilczego Szańca, aby pojechać do Monachium. Tam, w starej piwiarni, każdego roku spotykał się z towarzyszami partyjnymi, którzy w 1923 roku u jego boku szli na Odeonsplatz, aby opanować gmachy rządowe i przejąć władzę w Bawarii, a potem w całych Niemczech. Dręczyła go myśl o niepewnej sytuacji w Afryce Północnej. Kilka dni wcześniej feldmarszałek Erwin Rommel raportował, że musi wycofać swoje oddziały spod El Alamein i zrobił to, nie czekając na zgodę Führera. Tuż potem nadeszły informacje, że w pobliżu Gibraltaru zauważono duży konwój aliancki, ale nikt nie potrafił wskazać, dokąd on zmierza. Opinie Kriegsmarine, Luftwaffe i Abwehry były całkowicie rozbieżne. Sam Hitler uznał, że alianckie okręty kierują się do Trypolisu i Bengazji. Tymczasem na Morzu Śródziemnym okręty alianckie, podzielone na dwa zespoły operacyjne, dokonały gwałtownego zwrotu i skierowały się do wybrzeża Algierii i Maroka. W tym też czasie na Atlantyku do plaż Maroka podchodziły okręty trzeciego zespołu, realizujące plan wielkiej inwazji oznaczony kryptonimem Torch. 8 listopada pociąg Hitlera zatrzymał się na małej stacji w Turyngii, gdzie odebrano wiadomość z radia BBC. Wojska alianckie wylądowały w Algierze, Oranie i w Casablance. Nikt jeszcze nie wiedział, jak wielka jest to operacja. Na stacji w Bambergu do pociągu Hitlera wsiadł minister Joachim von Ribbentrop, który na wieść o alianckiej inwazji wyruszył natychmiast z Berlina, aby osobiście omówić z Führerem nową sytuację. Nie odważyłby się podjąć jakichkolwiek działań dyplomatycznych bez wcześniejszej akceptacji wodza. Mein Führer, sytuacja państw osi w rejonie Morza Śródziemnego stała się trudna, ale można z niej wybrnąć, gdyby zdecydował się pan ulgowo potraktować inne teatry wojny. Miało to sugerować konieczność odwołania większych operacji w Związku Radzieckim i przerzucenia sił do rejonu Morza Śródziemnego. Uwaga Ribbentropa nie była pozbawiona sensu. Rozumiał, że wartość bojowa żołnierzy brytyjskich, a jeszcze bardziej amerykańskich, nie dorównuje zaprawionym w walkach Niemcom. Gdyby więc niemieckie dywizje stanęły na afrykańskiej ziemi, szybko pokonałyby wroga. Ribbentrop miał także gotową odpowiedź na uwagę Hitlera, że takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia ze względu na sytuację w Związku Radzieckim. proszę o pozwolenie rozpoczęcia sądowania Stalina przy wykorzystaniu pośrednictwa pani ambasador Rosji w Sztokholmie, Madame Kollontaj. Czy nie nawiązałby z nami rozmów pokojowych? Mówił dalej Ribbentrop. Nawet gdybyśmy mieli poświęcić nasze dotychczasowe zdobycze terytorialne na wschodzie. Hitler z twarzą nabrzmiałą z wściekłości zerwał się z miejsca. — Możemy rozmawiać tylko o Afryce Północnej! — krzyknął. — O niczym więcej! W czasie chwilowego osłabienia nie wolno sądować przeciwnika, który szykuje się do uderzenia — dodał już spokojniej. Ribbentrop, przestraszony wybuchem, zamilkł i nie usiłował nawet bronić swoich racji. Zawsze panicznie bał się zmienności nastrojów Hitlera, nic więc dziwnego, że i w czasie tej rozmowy nie odważył się przedstawić wszystkich argumentów uzasadniających propozycję rozpoczęcia negocjacji ze Stalinem. Nie powiedział, że Rosjanie od 4 miesięcy podejmowali próby nawiązania nieformalnych rozmów. Dla Hitlera nie miałoby to większego znaczenia. Rozumiał konieczność przeciwstawienia się aliantom w Afryce Północno-Zachodniej, choć nigdy nie przywiązywał do tego teatru działań wojennych wagi tak dużej jak do Europy. Raporty wskazywały, że obrońcy Stalingradu, przyparci do rzeki, słabli i jedno silne uderzenie zmusiłoby ich do kapitulacji. Ta walka powinna zakończyć się jeszcze przed nadejściem mrozów. A kiedy już rozstrzygnęłyby się boje na południu Związku Radzieckiego, mógłby wycofać część sił i przerzucić je do Afryki, aby wygnać stamtąd alianckie wojska inwazyjne. Hitler był w błędzie. Rosjanie potrafili ukryć przygotowania do operacji, która miała zmienić bieg wojny. Operacja Monastyr. Kim był Max? NKWD wprowadza w błąd Abwehrę. Fremde Heere Ost nie dostrzega radzieckich przygotowań. Żukow i Wasilewski proponują podjęcie ofensywy pod Stalingradem. Stalin waha się. Uranus. Państwa niechętnie ujawniają tajemnice wywiadu. Jakże mało efektowne jest stwierdzenie, że to szpiedzy i agenci, ludzie niezmiernie rzadko pracujący dla idei, przesądzili o wyniku bitwy czy całej kampanii. O wiele ładniej na kartach historii zapisuje się męstwo żołnierza, geniusz strategiczny dowódców i poświęcenie robotników. Wiele jednak wskazuje na to, że w sprawie bitwy o Stalingrad, podobnie jak wielu innych przełomowych bitew, szpiedzy odegrali wielką rolę. Ta szczególna historia zaczęła się w gorące, lipcowe popołudnie 1941 roku. Mężczyzna i kobieta, idący przez podwórze klasztoru Nowodziewiczego, zatrzymali się przy starcu siedzącym na występie muru. — Chcielibyśmy kupić krzyż — powiedzieli. — Dokąd mamy się udać? Starzec przez chwilę przyglądał im się z uwagą. — Kupić krzyż? — odezwał się wreszcie z niedowierzaniem. — A na co dzisiaj młodym ludziom krzyż kupować? — Mąż wyjeżdża na front i chciałam mu ofiarować krzyżyk i poświęcić, wyjaśniła dziewczyna. Tam, starzec wskazał głową na drzwi prowadzące do kaplicy. Za pół godziny arcybiskup będzie odprawiał mszę, to poświęci. Ponownie usiadł na murku i patrzył za oddalającą się parą, aż zniknęła za drzwiami. Widząc po pewnym czasie, że młodzi wychodzą, podniósł się i ruszył naprzeciw. — A za pozwoleniem, do jakiej formacji wyjeżdżasz, młody człowieku? — Do kawalerii. To rodzinna tradycja. — No a któż to w kawalerii z rodziny służył? — dopytywał starzec z coraz większym zainteresowaniem. — Skoro krzyż kupujecie, to chyba nie w pierwszej konnej tego obwiesia budionnego. — Nazywam się Dymianow — powiedział cicho mężczyzna. — Aleksander Dymianow, a to moja żona, Tania. — Syn Siergieja, generała Siergieja Dymianowa? Starzec wciąż patrzył podejrzliwie. — Siergieja — potwierdził niepewnie mężczyzna. — O, jest pan podobny do matki, młody człowieku! Starzec rozpromienił się. Poznałem ją jeszcze, jak do Instytutu w Smolnym uczęszczała. Jakaż to była piękna kobieta, najpiękniejsza w Piotrogrodzie. Co ja mówię, w Rosji. Pana matka i ojciec często u mnie bywali. Przerwał nagle, jakby coś sobie przypomniał. Jestem książę Glebow. Znowu przerwał, przesunął rękami po zgrzebnym suknie kurtki. — Tak, jestem książę Glebow — powtórzył, jakby zdając sobie sprawę, że długa, biała broda, rozczochrane włosy, spodnie przewiązane sznurkiem i kurtka narzucona na koszulę, przy której brakowało guzików, mogą sprawić, że młodzi ludzie mu nie uwierzą. — Chodźmy tam — wskazał ręką na ławkę w podcieniach. — Nieczęsto można spotkać syna tak sławnego żołnierza jak generał Dymianow. Rozmowa w podcieniach nie trwała długo. Glebow zdążył jedynie opowiedzieć, że w 1913 roku jako przewodniczący Towarzystwa Ziemskiego podejmował cara w Kostromie, zaś jego żona należała do najbliższego otoczenia carycy. Młody Dymianow śpieszył się, ale obiecał, że wróci następnego dnia, co starzec przyjął z niedowierzaniem. Widocznie często ludzie opędzali się przed jego natarczywymi wspomnieniami. Jednakże mężczyzna pojawił się, co wyraźnie wzruszyło księcia. Z uwagą słuchał relacji ostatniego potomka sławnej rodziny. Ojciec Aleksandra zginął z szablą w ręku w 1915 roku. Stryj, szef kontrwywiadu białych, walczył na północnym Kaukazie, aż wpadł w ręce czekistów i zmarł, prawdopodobnie na tyfus, gdy wieźli go do Moskwy. Matka, petersburska piękność, po rewolucji odmawiała wyjazdu z Rosji, choć takie propozycje składał jej sam generał Siergiej Ułagaj, przywódca białych emigrantów w Paryżu. Historia arystokratycznej rodziny bardzo zaciążyła nad życiem młodego Aleksandra w Związku Radzieckim. Odmówiono mu wstępu do socjalistycznej uczelni. Ukończył jedynie kurs elektryków. Aresztowano go, gdyż kolega doniósł, że przygotowuje zamach. Wyszedł jednak na wolność, gdy okazało się, że oskarżenie było całkowicie zmyślone. Książę Glebow, słuchając tej relacji, już w tym momencie powinien zacząć coś podejrzewać. Tajna policja przetrzymywała w łagrach ludzi z powodów o wiele bardziej błahych, a Dymianowa wypuszczono. Przyjechał do Moskwy, gdzie podjął pracę jako elektryk w wytwórni filmowej, znajdując życzliwość i przyjaźń wielu gwiazd radzieckiego kina, w tym słynnego reżysera Michaiła Roma. Na domiar wszystkiego Aleksander wyjawił księciu swój największy sekret. Był członkiem tajnej organizacji monarchistycznej Tron, planującej obalenie Stalina. Tak narodziła się przyjaźń między 70-letnim starcem a 30-latkiem. Wkrótce jednak Aleksander musiał pojechać na front. Już nigdy więcej się nie spotkali, choć książę Glebow był kilkakrotnie pytany przez różnych ludzi o Aleksandra i zawsze wystawiał mu jak najlepsze świadectwo. Niedługo potem zmarł. Nigdy nie podejrzewał, że człowiek, którego obdarzył sympatią i zaufaniem, był agentem NKWD, działającym dokładnie według wskazań Michaiła Maklarskiego, prowadzącego go oficera. Prawdopodobnie w 1929 roku, gdy Aleksander znalazł się w więzieniu, zdecydował się podjąć współpracę z tajną policją polityczną. Być może chciał uniknąć konsekwencji oskarżenia o udział w spisku. Tuż potem wysłano go do Moskwy, a gdy zaczął pracę w wytwórni filmowej, zlecono mu penetrowanie środowiska aktorów i filmowców, co wykonywał z poświęceniem. Bardzo pomagała mu żona Tania, córka znanego moskiewskiego lekarza, jednego z niewielu, którzy otrzymali zgodę na prowadzenie prywatnej praktyki. Dymianowowi, ze względu na arystokratyczne pochodzenie, udało się nawiązać kontakty z dyplomatami, wśród których byli pracownicy niemieckiej ambasady. Interesował ich młody człowiek, który nie odrzucał możliwości podjęcia aktywnej walki z reżimem, odpowiedzialnym za upadek jego świetnej rodziny. Nie wiadomo, czy już wówczas nawiązał współpracę z niemieckim wywiadem, oczywiście pod kontrolą NKWD, ale na pewno rezydent Abwery, informował Berlin o młodym człowieku nienawidzącym stalinizmu. Te informacje bardzo pomogły Aleksandrowi w zimowy wieczór 1941 roku, gdy na nartach przedarł się do niemieckich linii, gdzie przedstawił się jako dezerter. Nie zdawał sobie sprawy, że udało mu się przejechać przez pole minowe, co bardzo zdumiało Niemców. Uznali, że musiał znać plany tego pola, skoro przebył je bezpiecznie. Prowadziło to do oczywistego wniosku, że był szpiegiem, którego wywiad radziecki usiłował podsunąć Niemcom. Przekazano go do centrali w Smoleńsku i tam okazało się, że figurował w kartotece niemieckiego wywiadu od przedwojennych czasów pod pseudonimem Max. Niemcy potrafili również docenić, że był członkiem monarchistycznej organizacji Tron. Sądzili, że jest to doskonała rekomendacja, zaś członkowie tego tajnego związku, antykomuniści, są naturalnymi sprzymierzeńcami Niemiec. Dobra opinia, jaką dał Demianowowi książę Glebow, wzmocniła ich zaufanie do szpiega. W lutym 1942 roku Demianow został zrzucony ze spadochronem wraz z dwoma innymi agentami w rejonie Jarosławia. Zamieć śnieżna sprawiła, że pogubili się i każdy z nich osobno dotarł do Moskwy. Ta okoliczność była na tyle sprzyjająca dla Maxa, że mógł odpowiednio przygotować swoje mieszkanie na przyjęcie pozostałych agentów. Szefowie NKWD postanowili bowiem pozostawić ich na wolności, aby móc poznać wszystkie ich kontakty. Istniało jednak niebezpieczeństwo, przed którym przestrzegał Demianow, że ci ludzie byli wyszkolonymi dywersantami i pozostając wolnymi, mogli wysadzić kilka obiektów w stolicy. Zaradzono temu, gdy tylko zgłosili się do mieszkania Demianowa. Jego żona wsypała im do herbaty silny środek nasenny i gdy spali, specjaliści z NKWD rozbroili zapalniki ich ładunków wybuchowych. Max szybko zdobywał zaufanie szefów z Abwery. Zaczęli mu wierzyć szczególnie po przesłaniu informacji o ofensywie zaplanowanej przez generała Żukowa w rejonie Rżewa. Gdy wojska radzieckie ruszyły, Niemcy, dobrze przygotowani do obrony, odparli atak, zadając Armii Czerwonej dotkliwe straty. Dowodzący tą operacją generał Żukow nigdy nie dowiedział się, że jego plany na polecenie Stalina zostały ujawnione przez Maxa Niemcom. Zwiększenie wiarygodności agenta kosztowało życie kilku tysięcy radzieckich żołnierzy. Bez wątpienia Max stał się głównym pionkiem w wielkiej grze NKWD i GRU, której celem było ukrycie ofensywy przygotowywanej w rejonie Stalingradu. Demianow nie mógł wiedzieć, że nie tylko on miał pseudonim Max. Abwera nadała to imię kilku agentom działającym na terenie Związku Radzieckiego. Często zdarzało się, że wywiad określał jednym pseudonimem grupę ludzi. Na przykład na Zachodzie imieniem Josefine nazwano trzech pracowników ataszatu wojskowego ambasady Szwecji w Londynie, którzy też mieli związek z akcją wprowadzania Niemców w błąd w sprawie stalingradzkiej ofensywy. Pozostaje pytanie, czy wszyscy ludzie nazwani Max byli znani radzieckiemu kontrwywiadowi. Nikt z oficerów NKWD, którzy kontrolowali i prowadzili Demianowa, nie zdradził tej tajemnicy. Być może dlatego, że prawdę znali tylko najwyższy rangą funkcjonariusze, tacy jak Beria czy Kobułow, i nie dzielili się tą wiedzą z oficerami niższymi rangą. Jeżeli jednak pozostali Maxowie zdołali uniknąć dekonspiracji, ich meldunki już autentyczne nadawały większej wiarygodności raportom Demianowa, zaś Niemcy mogli się cieszyć, że udało im się ulokować swoich szpiegów tak wysoko. Max informował 4 czerwca 1942 roku. 2 czerwca jedna dywizja piechoty, pułk artylerii, pułk średnich czołgów, zastrachania przybyły do Tichorecka, prawdopodobnie w drodze do Rostowa. 3 czerwca transport 300 ciężkich i średnich czołgów przybył ze Stalingradu do Krasnodaru, kierowany do Tamania. Sensacyjny raport nadszedł od Maxa 14 lipca 1942 roku. Rada Wojskowa w Moskwie, wśród obecnych Szapocznikow, Mołotow, Woroszyłow, a także angielski, amerykański i chiński attaché, zakończyła się w nocy 13 lipca. Szapocznikow zapowiedział wycofanie aż nad Wołgę, tak, że Niemcy muszą spędzić zimę nad Wołgą. Ataki będą przeprowadzone w dwóch miejscach, na północ od Orła i na północ od Woronerza. Flota powietrzna i oddziały pancerne zostaną wykorzystane. Atak odwracający uwagę zostanie przeprowadzony prawdopodobnie w rejonie Kalinina. Niemcy po wielokrotnym sprawdzaniu wierzyli w raporty Maxa tak bardzo, jak tylko można wierzyć szpiegowi. Dowódca grupy armii Środek zwykł każdego dnia pytać szefa swojego wywiadu, czy z tego źródła są jakieś wiadomości. Oficer, tak doświadczony jak generał Heinz Guderian, powiedział kiedyś Walterowi Schellenbergowi, gdy ten przejął kierowanie wywiadem, że żaden szpieg nie jest tak ważny i cenny jak Max. Gra NKWD sięgała jednak dalej. Człowiek, który nadzorował przejmowanie telegramów Maxa, był również agentem radzieckim. Nazywał się Franz Kauders, był Żydem i urodził się w 1903 roku w Wiedniu. W wieku 24 lat wyjechał do Zurychu, a następnie do Paryża i Berlina. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku musiał opuścić Niemcy i znalazł schronienie w Budapeszcie, gdzie nawiązał kontakt z miejscowym rezydentem Abwery. Prawdopodobnie już wówczas pozostawał w kontakcie z wywiadem radzieckim, co było całkowicie naturalne. Człowiek prześladowany przez nazistów podjął z nimi walkę w sposób najbardziej oczywisty, oddając swoje umiejętności i kontakty na usługi wywiadu wrogiego państwa. Abwera zaś, doceniając sukcesy Kaudersa, który zdobył wiele cennych informacji o sytuacji w Jugosławii, wysłała go do Sofii, gdzie objął szefostwo placówki wywiadowczej zbierającej informacje ze Związku Radzieckiego. Tak to pod jego opiekę trafił Max. Kauders był pierwszym ogniwem analizującym i oceniającym raporty ze Związku Radzieckiego. Zdarzyło się, że popełnił błąd, który zwrócił na niego uwagę szefa sofijskiego oddziału Abwery Wagnera. Zauważył on, że Kauders nie wysyła szyfrogramów do Moskwy z poleceniami dla agentów, co wydało mu się nadzwyczaj dziwne. Wezwał go do złożenia wyjaśnień i dowiedział się, że Kauders korzysta z radiostacji bułgarskiej policji, ponieważ ich mentalność, to znaczy Bułgarów, bardziej odpowiada Rosjanom. Wagner był dociekliwy. Sprawdził, czy radiostacja bułgarskiej policji utrzymuje łączność z Maxem. Okazało się, że nie. Powiedziałem tak, żeby pan Wagner nie przeszkadzał w naszych operacjach, wytłumaczył Kauders szefom w Berlinie. W rzeczywistości, ze względu na lepsze warunki, depesze wysyłane są z portowego miasteczka Samsun w Turcji. I to wyjaśnienie okazało się kłamstwem. Wagner z dowodami zdrady stawił się w gabinecie admirała Wilhelma Canarisa, szefa Abwery, gdzie był również pułkownik Rudolf von Marogna-Redwitz, odpowiedzialny za kontakty z radzieckimi agentami. Odrzucili jednak oskarżenia wobec Kaudersa, twierdząc, że od niego Abwera otrzymuje kompletne i najbardziej wiarygodne informacje. Luftwaffe uważa, powiedział Rudolf von Marogna-Redwitz, że raporty Kaudersa są najlepsze, decydujące dla prowadzenia działań. — Proszę go obserwować — zakończył Canaris i dodał z naciskiem — ale nie przeszkadzać mu w pracy.